Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Moimi gośćmi są dzisiaj Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu.
Jan Kula, poseł Platformy Obywatelskiej. Po długiej przerwie, więc mu krawat darujemy.
Dzień dobry Państwu.
Marek Forbela z SLD.
Witam, dzień
i
dobry.
I Paweł Trawicki z PSL-u.
Dzień dobry.
No, taki tydzień, że właściwie sam nie wiem, od czego zacząć. Myślę, że poseł Kulas będzie w trudnej sytuacji, będzie musiał wszystko tłumaczyć, ale...
Ale jest z koalicjantem.
Jest z koalicjantem, no właśnie, będzie mu łatwiej.
Wsparcie powinno
tym bardziej pan Paweł nie ma dzisiaj tematu, dlatego że sprawa posła Burego, jeśli coś można powiedzieć, to została całkowicie przykryta wydarzeniami, tak, które nastąpiły w następnym tygodniu.
Śnieżyca wydarzeń przykryła grubą czapą.
To prawda.
Śniegi topnieją.
Ale koalicja ma się dobrze.
No właśnie, czy koalicja ma się dobrze?
I czy to prezydent rozstrzygnie w poniedziałek?
Przekonam się.
Zobaczymy. To w takim razie chcę spytać, co się takiego wreszcie zdarzyło? Czy to jest tak, że ujawnienie taśm, które już tak naprawdę i media, i tak naprawdę duża część polityków znała, mogła zdecydować o tym, że połowa rządu powinna zostać wymieniona? Jan Kulas?
Wydaje mi się, że oczywiście tych przesłanek było kilka. Mówiła o tym pani premier Ewa Kopacz, że główny czynnik to jest taki, że nie możemy żyć w cieniu podsłuchów, nielegalnych działań, że nie może być tak, że przez ileś dni staje się to głównym tematem, zastępuje te główne problemy i sprawy w kraju.
No ale czy to wcześniej... jest tak, że znikną te tematy w momencie, kiedy ci ministrowie nie będą już ministrami, których nagrano?
To trudno oczywiście powiedzieć, ale pani premier podjęła bardzo zdecydowaną, wyrazistą decyzję. Myślę, że warto zaufać pani premier. Tak samo warto będzie zaufać co do nowych osób, które się wkrótce pojawią. Chciałbym też zwrócić uwagę, że wcześniej mieliśmy spotkanie klubu parlamentarnego PO.
Na pewno nikt nie
wie. W sferze jakby konsolidacji, integracji, no 90% powiedziało, że pracujemy w tej drużynie. Interesuje nas sukces w jesiennych wyborach parlamentarnych. Jesteśmy wydobyć z siebie jeszcze poważny potencjał. I po tygodniu nastąpiły te wspomniane decyzje parlamentarne. Pierwsze badanie opinii publicznej, jakie miało miejsce, pokazuje, że 59% Polaków ocenia to pozytywnie. No, było potrzebne pewne wydarzenie, pewne też może nowe postacie, nowe twarze, nowe akcenty w polskiej polityce i dajmy szansę tej polityce.
Ale teraz pojawia się kwestia tego, co w tych okolicznościach należało zrobić. Pani premier dokonuje, bo tak chyba trzeba powiedzieć, częściowej rekonstrukcji rządu, gdy tymczasem pojawia się pomysł na samorozwiązanie się Sejmu, tu się będzie tłumaczył Marek Formela, pojawia się pomysł, żeby jednak to nie było samorozwiązanie się Sejmu, tylko, jak rozumiem, odwołanie, czy też podanie się do dymisji rządu Ewy Kopacz. Tutaj, jak rozumiem, głównie Prawo i Sprawiedliwość się na to patrzy i mówi o jakimś znowu rządzie technicznym, ale pytanie jest, przez jaką większość wyłonionym. No więc to w takim razie, jakie są alternatywne pomysły?
Tylko jeszcze dopowiem, bo przeżyłem najgorsze rzeczy w polskiej polityce rok 2001, kiedy się spadał rząd, parlament. W tej chwili sytuacja jest gruntownie inna, można powiedzieć. Pan prezydent Bronisław Komorowski wyraźnie zapowiedział, że rozpisze termin wyborów parlamentarnych. Pani premier Kopacz zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu pojawią się nowe ministrowie, nowe akcenty w polskiej polityce. Tu decyduje poczucie odpowiedzialności za gospodarkę, za budżet, za pewną stabilność, bym powiedział. I to koalicja PO-PSL, jak się wydaje, w pełni gwarantuje. Ja często rozmawiam z posłami nie tylko PO, z posłami PO i PSL-u. Klimat naprawdę jest dobry. Chcemy współpracować, chcemy
wspólnie odnieść sukces. I większość te 4 miesiące jeszcze przetrwa.
To nie chodzi tylko o przetrwanie. Chodzi też o uchwalenie pewnych ustaw, wykonanie pewnych zobowiązań wyborczych. Takie dobre, solidnie, panie redaktorze, dokończenie kadencji i proszę mieć tu zaufanie.
No
do rządzących
czy,
również.
No właśnie, czy inni będą mieli zaufanie?
Platforma, napisałem na Twitterze, że Platforma zachowuje się jak taki tonący w bagnie. Czyli jak nic nie robi, to powolutku tonie, tak? Jak zaczyna się szamotać i jakieś ruchy robić, no to tonięcie się przyspiesza. I to było widać w końcówce kampanii prezydenta poprzedniego Komorowskiego i teraz widać to w ruchach...
Ale to nie była kampania Platformy, mówię minister.
No właśnie, odcinali się, ale no oczywiście to się
tak,
nie da się odciąć. Natomiast te ruchy teraz, pani premier, to są właśnie takie nieskoordynowane ruchy tonącego. Myślę, że nawet wizyta pani premier i pani prezydent Warszawy u papieża Franciszka im też nie pomoże. Jedni mówią, że była to prośba o modlitwę, inni usłyszałem taki tekst, że była to prośba o ostatnie namaszczenie, więc...
Panie pośle, nie w tym stylu, nie tym językiem.
Nie, no to jest pewien żart, ale oddający chyba rzeczywistość, w której żyjemy. Bo jeżeli pani premier jedzie w dniu, w którym ma być głosowane ma być głosowana ustawa o in vitro i z panią prezydent, która wyrzuca profesora Chazana, tak, jadą do papieża, no trochę jest to arogancja i traktowanie niepoważnie swoich wyborców.
Jednocześnie można też ustawę, bo in vitro nie było planowane do głosowania.
Panie pośle,
więc ja jestem w Komisji Zdrowia i doskonale
materię
znam. Panie
pośle, przepraszam, jeżeli mogę zwrócić uwagę, ale tutaj obowiązują pewne zasady, raczej sobie nie przerywamy. Jeżeli można, to prosiłbym, żeby mógł skończyć, tak, bo
proszę,
ja panu
bardzo,
nie przerywałem ani przez chwilę. Więc moim zdaniem ta rekonstrukcja niczego nie zmieni. To jest tylko przyspieszenie tej degrengolady, która się dzieje w tej formacji. No, PSL tutaj jakoś teraz chyba bardziej sucho nogą dzięki temu będzie próbowało wyjść, bo te sprawy Platformy zdecydowanie przykryły problemy, które są w PSL-u, także...
Ale dlaczego w takim razie nie wcześniejsze wybory? Dlaczego wy jesteście przeciwni temu pomysłowi SLD?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no wcześniejsze wybory musiałyby się odbyć w wakacje, tak? No nigdy tego nie było, tak? To jest z góry założenie, że będzie bardzo niska frekwencja. Przyspieszenie o 2 miesiące przecież nie ma żadnego sensu. No przecież to jest kwestia, czy to będzie październik, czy to będzie sierpień, tak? No bo tylko takie by wchodziły w grę miesiące. To moim zdaniem no, jest nierozsądne, tak?
A jeśli by rzeczywiście doszło do odwołania rządu, czy też podania się rządu do dymisji, to co w tej pustce by powstało raczej?
Nie, no my zakładamy, że to co przed chwilą pan poseł powiedział, że ta koalicja jeszcze jest zdolna cokolwiek zrobić, więc jakiś rząd powinna wyłonić, tak? Ale już bez pani premier Kopacz, tak? Zakładamy, że inny,
Marek,
tak? Bardziej
Formela,
techniczny.
A dlaczego wy jednak chcecie tego wakacyjnego terminu, czy to znaczy, jest taka próba powiedzenia, że po prostu już odłóżmy te zabawki wszyscy sobie?
Myślę, że to jest kwestia pewnej prowokacji intelektualnej moich kolegów w Sejmie, która ma pokazać wyczerpanie mandatu Platformy Obywatelskiej. To jest rodzaj komentarza do wydarzeń, które dotyczą w dużej mierze głównej partii zarządzającej Polską. I oczywiście ze względu na okoliczności, które podniósł pan poseł Smoliński, jest to trudny projekt, ale w tym jest zawarta szczypta intelektualnej prowokacji i jak sądzę rozsądny polityczny komentarz oparty o regulamin Sejmu. Ta uchwała mieści się w pewnym porządku, który jest związany z pracami Sejmu i moim zdaniem ona w sposób znaczący zwiększyła efektywność dyskusji nad przyszłością i sprawnością tego rządu. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości o ewentualną szybszą dymisję pani premier Kopacz i stworzenie rządu technicznego, jakkolwiek by to zwać, bo rząd techniczny, to wszyscy państwo wiecie, nie istnieje jako, bo to jest formuła publicystyczna bardziej niż polityczna. Niemniej w Sejmie panuje głębokie przekonanie, że to, o czym powiedział pan poseł Kulas tak zręcznie przypominając rok 2001, co my na swojej skórze odczuliśmy w roku 2004-2005, a obecnie Platforma w roku 2014-2015.
No przepraszam, inna sytuacja.
No podobna, ponieważ następuje wewnętrzna dekompozycja partii. Do głosu dochodzą różnego rodzaju emocje. Zaczyna interes osobisty związany z zapewnieniem sobie przyszłości politycznej górować nad interesem grupy, nad interesem Platformy Obywatelskiej. I czy to się państwu podoba, czy nie, wasze wewnętrzne problemy zdominowały całkowicie życie publiczne w Polsce. I ponieważ dopadło to kiedyś akcję wyborczą Solidarność, dopadło SLD na kanwie zawinionej, niezawinionej, moim zdaniem niezawinionej, ale oczywiście poglądy są różne, konsekwencji sprawy Rywina, tak teraz dopadło to Platformę Obywatelską. Ja przypomnę, bo w tym studiu wielokrotnie, dzięki uprzejmości pana redaktora, rozmawialiśmy. Rozmowy pana Sienkiewicza z panem Belką były deliktem konstytucyjnym i udawanie przez Donalda Tuska, że się nic złego w Polsce nie wydarzyło, doprowadziło do tego, że pani premier Kopacz znalazła się w sytuacji zero-jedynkowej, czyli bez wyjścia.
Ale jakbyśmy popatrzyli na tę sytuację, no to widzimy rzeczywiście wielkie napięcie w Platformie Obywatelskiej, ale muszę powiedzieć, że tego rozpadu to ja jeszcze nie widzę, bo nie widzę żadnych posłów, którzy by już konkretne wybory
dokonali. A panie redaktorze,
dokonali.
A ja nawet o tym rozpadzie usłyszałem w tym studiu, bo pan poseł Kulas był łaskaw zauważyć, że tylko 90% uczestników mitingu w Jachrance czy pod Jachranką poparło kierunek wytyczony przez panią Kopacz.
A że te 10 to już szuka innej partii.
A przepraszam, ja nie chciałem. Panie redaktorze, przywołać z epoki, o której pan mówi, 99%. To była delikatność i dyplomacja chyba.
Pan Paweł Trawicki chce zbrać...
Dlaczego PSL trwa? Ja nie pamiętam tak dobrze jak pan i nie studiowałem w tym czasie tak intensywnie jak pan podstaw marksizmu i leninizmu.
Nie, to zarzuca pan rzeczy nieprawdziwe i proszę tego nie czynić.
Niech pan okaże nam swoje świadectwo ukończenia WUML-u. Będzie wesoło.
Panie redaktorze, stosuje pan metodę prowokacja, to jest poważne radio, rozmawiamy o rządzie. Ja mówię
pan
o epoce, która była,
ja
która jest
poważny.
I że obecna sytuacja polityczna jest inna i na ataki personalne pana redaktora w ogóle nie będę odpowiadał,
bardzo
bo rozmawiamy
cieszę.
O Polsce, o regionie, o przyszłości.
Chcę spytać pana Pawła Trawickiego, czy to jest tak, że wyście zdecydowali się, mówi o PSL-u, trwać w tej koalicji i czy też, mówiąc najkrócej, też jesteście zaskoczeni rozwojem sytuacji?
No chyba wszyscy są zaskoczeni rozwojem sytuacji, ale sytuacja jest o tyle dla PSL-u pozytywna, że koalicjant sobie przypomniał, że ma partnera koalicjanta. Słabszego, koalicjanta. Mniejszego, słabszego, ale przypomniał sobie, że jednak jest ten koalicjant. I to jak pan poseł Smoliński mówił o bagnie, to nie tylko o szamotaniu się, ale i wciąganiu można jakąś myśl sobie przywołać. Ale PSL od wielu lat, zdaje się, że już w zasadzie od 1989 roku pełni tą funkcję, my to ładnie nazywamy stabilizatora. I ładnie porównując, bym powiedział, że Polskie Stronnictwo Ludowe odgrywa na polskiej scenie politycznej mniej więcej taką rolę, jak Polska na arenie międzynarodowej.
No tak, ale
czasami
mówimy sobie, czy się
tracimy,
uda wam znowu.
Czasami czyli... tracimy, ale jak mówił minister, czy marszałek wtedy Sikorski, no, czasami Polska na arenie międzynarodowej traci, będąc lojalnym sojusznikiem. My jesteśmy lojalnym koalicjantem w każdej formule i wydaje mi się, że to jest pewna wartość.
No tak, ale to w takim razie chcę spytać, wy macie też jakby
dwie
płaszczyzny. No teraz
razie.
Jest pytanie właśnie, czy ten wir was
ciągnie,
czy nie. Bo ja odnoszę wrażenie, że po raz pierwszy w sondażach niewiele słychać takich rzeczy, które by upewniały co do tego, że znowu nam się uda, bo to jest jednak tak, że PSL bardzo często ma te złe sondaże, potem się okazuje, że te 7-8% głosów zdobywacie
w wyborach.
No w 20 w wyborach samorządowych, ale to jakby to powiedzieć, traktujmy to jako eksces, ale te wybory parlamentarne pod tym względem są pewną typowym zjawiskiem, że te głosy zdobywacie. Czy wy jesteście pewni, że znowu je zdobędziecie i w związku z tym wasza taka pozycja,
myślę,
bym powiedział, arbitra
jest,
na polskiej scenie politycznej?
Nikt nie jest pewien niczego tak naprawdę. Najfajniej jest żyć w ciekawych czasach i nam się to akurat, mamy szczęście, że to przeżywamy.
I zawsze w koalicji.
Że nie jesteśmy...
Kto wygra wybory, nasz koalicjant.
Zawsze nasz koalicjant.
No nie, będę bronił koalicjanta, tak nie można, to jest gra do jednej bramki. Przepraszam, panie Pawle. Jesteśmy bardzo solidną koalicją. W czasach 7 lat kryzysu gospodarczego wyprowadziliśmy Polskę na prostą. Zapewniamy stabilność gospodarczą, finansową, że ludzie bezpiecznie mogą się w Polsce o 6 rano budzić i później też. Że jesteśmy szanowanym krajem Unii Europejskiej,
tak było, tak?
Że mamy prezydenta Europy, mamy komisarza, mamy inne dokonania. Panie Pawle, z poczuciem dumy, przekonania możemy mówić, że jesteśmy... dobrą, solidną koalicją.
Komisarz to jest ta pani, która mówi, że za 6 tysięcy pracują frajerzy i idioci, tak?
Panie redaktorze, pan się nie...
Złodzieje, idioci.
Pan ma taką metodę personalnych ataków, bo ja myślę, że w publicznym radiu rozmawiam merytorycznie.
Nie.
Choć ja przypomnę,
że wypowiedź na temat... wicepremiera.
To jest wypowiedź wicepremiera rządu polskiego w rozmowie z szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Obie osoby wyszły poza swoje role ustawowe, konstytucyjne. I tolerowanie tego wydarzenia jest dla zdrowia polskiej demokracji, panie pośle, niedopuszczalne.
No to jest też pytanie, które padło. Czy waszym zdaniem tak naprawdę to na tej liście do zwolnienia na pierwszym miejscu nie jest pan Wojtunik, a tak naprawdę nie ci, których ponagrywano, bo on odpowiada nie tylko za to, że go nagrali, nie tylko za to, co tam mówił, ale także za to, że innych nagrywali.
Panie redaktorze, ale nie jest dobrze, kiedy rozmawiamy jednak w bardzo poważnym radiu, na podstawie donosów, podsłuchów i ten wątek staje się prawie głównym wątkiem tej rozmowy.
No to po co
jeżeli kogoś podsłuchano...
Skoro to jest taki drobiazg, to po co jest
dzisiaj rozmawiano o rzeczach ważniejszych, o przyszłości Pomorza, regionu, o nowych ministrach, o rozwoju koalicji, o perspektywie wyborów parlamentarnych. Pan prezydent niedługo podejmie decyzję, bo to w tej chwili dzieje się to, co mówiła pani premier, żeby wątek podsłuchów, niegodziwych metod nie stał się głównym wątkiem polskiej debaty publicznej.
No tak, ale problem polega na tym, że wyborcy wyraźnie mimo upływu roku nie zapomnieli tego, co usłyszeli. Oczywiście opozycja przypomina im te cytaty, one stały się jakby symboliczne, weszły do naszego języka potocznego, właściwie do języka także dialogu politycznego. No, przepraszam bardzo, ale cytaty z ministra byłego Sienkiewicza są w tej chwili na porządku dziennym, z kropeczkami lub bez kropeczek. To jest pewien fakt. To z tym Platforma Obywatelska, jeśli już mówimy o tym bilansie partyjnym, no niestety musi się liczyć. Choć powiem też tak, że no, wszyscy czekamy na różnego rodzaju nagrania z mniejszą lub większą ciekawością, ale tak naprawdę obawiamy się, że w tym wszystkim dominuje taki, bym powiedział, ton, którego, jeśli chodzi o polską politykę, trochę się wstydzimy. No. Przepraszam, i język, i sposób uprawiania, jakby to powiedzieć, dialogu w tych rozmowach był kompromitujący i co do tego nie ma wątpliwości. Przeprosiny pani premier były moim zdaniem przeprosinami co najwyżej spóźnionymi. Problem też polega na tym, że były o tyle niefortunne, że były adresowane tylko i wyłącznie do wyborców Platformy, co rozumiem, ale tak naprawdę także nie wyborcy Platformy mogli się czuć urażeni tym tonem, który usłyszeli z tych nieszczęsnych nagrań.
No, dziękuję, panie redaktorze.
Niewątpliwie kilka wątków. Pierwszy to jest to, jeżeli to był taki drobiazg, to dlaczego na podstawie tego drobiazgu dochodzi do trzęsienia ziemi i upadku połowy rządu? Po drugie, no, pan poseł kolejny raz pokazuje, że jesteście kompletnie oderwani od rzeczywistości, tak? Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, tak? Wystarczy przypomnieć ostatni raport Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w Polsce za 2014 rok. Pokazano, że prawie 3 miliony osób w Polsce, 2 miliony 800, to jest 7,4%, żyje poniżej skraju ubóstwa.
540 zł.
W 2008 roku, tak, 2004-2008, tak, był spadek, radykalny spadek tej sfery ubóstwa, tak, i od 2008 roku, 8, 9, 10 była taka stabilizacja, 11, 12, 13 to jest radykalny wzrost osób, szczególnie w wieku 0-17, tak, tam to jest 23%, szczególnie w tym wieku osób, czyli dzieci i rodzin wielodzietnych, powyżej 4, powyżej 4 dzieci. To też sięga 20%. To są dramatyczne sytuacje tych rodzin. Jeżeli rząd tego nie widzi, no to znaczy, że jest kompletnie oderwany od rzeczywistości i takie są skutki.
No tak, ale dlaczego tutaj, się dziwią, że broniąc rządu, a właściwie broniąc byłego już prezydenta, no prawie byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, to trzeba pamiętać, że akurat te wskazania dotyczące wielodzietnych rodzin się pojawiały w akurat działalności no Bronisława właśnie, Komorowskiego. Czasami warto mówić o politykach odchodzących
dobrze,
też
ale dobrze. Nie, ja niewątpliwie przyznam, że to było dobre rozwiązanie, tak, jeżeli chodzi o rodziny wielodzietne. O tym wszystkie formacje, i lewicowe, i prawicowe o tym mówiły, tak? Wreszcie to zostało zrobione, ale spójrzmy na skutki, tak? Nadal nie odwrócono tego trendu jeszcze.
Ale panie pośle, bo rozmawiamy o przyszłości, rozmawiamy o polityce społecznej, gospodarczej rządu. Polityka rządu wobec rodzin wielodzietnych, działania prezydenta, przecież to jest współdziałanie i koalicji PO-PSL. Inicjatywy rządowe, które przechodziły przez parlament, inicjatywy pana prezydenta, szczególnie zwrócenie uwagi i pomoc dla rodzin wielodzietnych. Po drugie, panie pośle, że pan nie zauważa pozytywnych zmian. Myślę, że pan je zauważa w gruncie rzeczy. Wzrost gospodarczy, stabilizacja finansów. Komisja Europejska zdejmuje klauzulę nadzoru nad polskim budżetem deficytem. Wiele pozytywnych, ważnych zjawisk w ostatnich miesiącach.
I natychmiast podwyżki
i moim
dla urzędników.
Zdaniem powinniśmy o tym rozmawiać. Także o tym, o czym ja mówię też na swoją odpowiedzialność, że czas odmrozić sferę płac. Najwyższy czas odmrozić sferę płac. Po 7 latach wyrzeczeń, po 7 latach
trudnej,
skutecznej. Choć
odnoszę takie wrażenie, że mówiąc już całkiem cynicznie, to zniesienie klauzuli przez Unię Europejską może być wielkim prezentem dla tego rządu, który ukonstytuuje się jesienią. I to tak naprawdę będzie ten dar dla tego rządu, którego będzie stać na prowadzenie znacznie bardziej zdeterminowanej polityki otwartości i takiej finansowej. No właśnie, więc to, co
panie
do tego nie ma wątpliwości.
Panie szanowni państwo, mówimy o polskim rządzie zawsze. Jeżeli ja mówię dziś koalicja PO, PSL, że nieźle sobie w tych warunkach radzi, to jakikolwiek byłby to rząd w listopadzie, będziemy go szanowali. Jeżeli będzie mi dane być posłem, będę mógł także z pewnym szacunkiem, nadziejami. To są zawsze polskie rządy. Żeby też nie ulegać tej manierze, która pojawiła się przy tych podsłuchach. Proszę zwrócić uwagę, jak się mówi o parlamentarzystach. Spośród 460 posłów tak naprawdę ponad 400 solidnie albo i więcej pracuje. A o kim się mówi? Najczęściej o tych kilkunastu, którzy mają ekscesy osobiste, potknięcia, ale chcę zapewnić, że większość w polskim życiu pracuje solidnie, rzetelnie jednak. Ja myślę, że pan Kazimierz Smoliński i ja możemy o tym spokojnie powiedzieć, bo jesteśmy jakby uczestnikami wydarzeń, staramy się swoje mandaty dobrze realizować i poziom sporu politycznego między PO, PSL, także innymi partnerami, PiS, a PO, żebym się nie przejęzyczył, też powinien mieć pewne granice, pewien poziom kultury politycznej.
Co do tego, to my cały czas zachęcamy do tego, żeby dialogować między sobą i żebyśmy nie byli w sytuacji takiej, tak, że potem nie możemy ze sobą rozmawiać, no bo tak naprawdę wszyscy rozmawiać ze sobą no musimy. I myślę, że to jest ważna uwaga. Tu przy śniadaniu zawsze staramy się mówić między sobą, tak jakbyśmy byli partnerami. Myślę,
apel należałoby skierować do pana posła Niesiołowskiego, tak? Który tak bardzo sprawiedliwie się wyraża.
Myślę, że w każdym ugrupowaniu znajdziemy takich posłów. Mam nadzieję, że oni nie będą dominować po także właśnie tych wyborach. Za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Słuchacie państwo naszej cotygodniowej audycji. Wojciech Suleciński, moimi gośćmi Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jan Kules, poseł Platformy Obywatelskiej, Marek Formela z SLD i Paweł Trawicki z PSL-u.
Witam ponownie.
Rozmawialiśmy o tym całym zamieszaniu, no to w takim razie jak poseł Kulas dopominał się tak bardzo tego, żebyśmy porozmawiali o przyszłości, to macie jakieś typy na tych nowych ministrów i na to, co nas czeka jeszcze w najbliższych 4 miesiącach?
Tu oczywiście kompetencje są jasno określone, ale to decyzja, wola pani premier. Wyraźnie zostało zaznaczone, że to jest kwestia najbliższych dni, pewnie też tygodnia. Patrząc na klub parlamentarny PO, bo tutaj koalicjant pewnie będzie nas wspierał, bo dotyczy to generalnie naszych ministrów, tu ławka wcale nie jest krótka. To jest to kilkudziesięciu posłów. Ja myślę, że tych kilkunastu poważnych kandydatów wchodzi w rachubę, ale panie redaktorze, jest w szacunku i lojalności, bo to są wartości, które sobie zawsze wysoko cenię, i zaufanie do pani premier. No trzeba te kilka dni rzeczywiście odczekać. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno kompetentnych, rzetelnych kandydatów tutaj nie brakuje.
Ale pytanie świadomość... jest takie, po co oni są w tymi ministrami? Znaczy chodzi o to, czy oni mają szansę na cokolwiek? Czy to jest taki moment, żeby w 4 miesiące powiedzieć, jakbyście jeszcze raz wybrali Platformę Obywatelską, to coś zrobimy? Tak? Bo rozumiem, że to jest mniej więcej 4 miesiące czas na coś takiego. Czy to będą ministrowie, mówiąc najkrócej, sprawni PR-owsko, którzy są nosicielami jakiejś nowej wizji politycznej w tych dziedzinach, w których obejmują to stanowisko. No, przepraszam, minister sportu nie wydaje mi się miejscem, w którym można przekazać na przykład taką wizję.
Nie tylko, ale mówiąc całkiem serio, albo przynajmniej pół serio, to oczywiście nadzieje się z tym wiążą, bo jeżeli mówimy, że mamy te 4 miesiące i chcemy jeszcze kilkanaście ważnych ustaw uchwalić, kilka elementów programu na pewno zrealizować, to nowe twarze są tutaj ważne, ale nie mniej istotne jest odbudowanie zaufania. O tym przecież pani premier Ewa Kopacz mówiła i to nawet postawił na pierwszym miejscu. Odbudowa zaufania, wzmocnienie dialogu, bo z dialogiem rzeczywiście niekiedy różnie bywało. Więc ja myślę, że wyciągamy też wnioski z rzeczywistości, która miała miejsce w maju tego roku, także z wyborów prezydenckich. Trzeba mocne wnioski wyciągnąć także do samych siebie i pokazać na końcówce, że zasługujemy na zaufanie w dłuższym horyzoncie czasu, że warto na PO postawić. Nie odbieram szansy konkurencji, bo ona niewątpliwie tutaj o zawalczy, ma niezłe pozycje wyjściowe, ale dla parlamentu taki pluralizm i ludzi, którzy rządzili przez prawie 7-8 lat w Polsce, kiedy był największy kryzys gospodarczy w Europie i świecie, to jest jednak ekipa pod tym względem, jak się wydaje, też sprawdzona i skuteczna. I ja duże nadzieje wiążę też z dużą indywidualnością pani premier Ewy Kopacz, a jak wczoraj usłyszałem, pan prezydent Bronisław Komorowski będzie też tutaj pewnym autorytetem, pewnym wsparciem, pewnym doradcą, więc połączenie tych sił, person, nowych ministrów, daje szansę, że to może być naprawdę dobry okres,
no tak, ale
czas
też,
pewnej nadziei.
Co by nie powiedzieć, opozycja została wzmocniona przez prezydenta elekta. Wypowiedzi pod tym względem Andrzeja Dudy są też jednoznaczne. On oczekuje od rządu tak naprawdę zamienienie się co najmniej w rząd techniczny albo stania się rządem technicznym poprzez decyzję parlamentu.
No bo ja bym chciałbym usłyszeć, co takiego teraz wielkiego Platforma chce zrobić przez te 4 miesiące, tak? Bo przecież nie zrobi niczego nowego, bo nie da się nagle rewolucji zrobić w gospodarce, czy w jakiejkolwiek dziedzinie społecznej, czy w szkolnictwie, czy w polityce zagranicznej może. Też tak samo uważam, że nie. Więc będzie robiła to, co dotychczas, tak? Tylko chce dokończyć to, co robiła. Jak chce dokończyć to, co robiła, to znaczy, że będzie robiła to samo, tak? A to, co dotychczas robiła, zostało ocenione negatywnie, tak? Negatywnie w wyborach prezydenckich i negatywnie sama zresztą to premier oceniła, tak? Skoro odwołuje ministrów, no skoro są tacy dobrzy, to po co ich odwołuje, tak? A mało tego, to oni jeszcze dostaną wielkie odprawy, to jest jeszcze odrębna sprawa, tak? Że zostają odwoływani. W zasadzie tak z dnia na dzień to można powiedzieć, że dostają dyscyplinarkę. Normalnie w kodeksie pracy nie powinni dostać żadnego wynagrodzenia, a tu dostaną jeszcze wielkie odprawy. podobnie zagrożenie jest, takie sygnały, no to to chyba byłoby już naprawdę kuriozum, że podobnież następują zmiany systemu wynagradzania w kancelarii prezydenta, tak, z różnych umów doradztwa na umowę o pracę, żeby nie można ich było zwalniać. Jeżeli to jest prawda, to po prostu to byłby skandal 25-lecia. Mam nadzieję, że to jest nieprawda. Nie wierzę w to, że Platforma przez te 4 miesiące cokolwiek pozytywnego może zrobić, tak? To jest powolne gnicie.
Wróćmy do takim razie tego, co może zrobić, ale też chcę spytać o jeszcze jedno stanowisko. Mamy kwestię też, no rozumiem, wakatu na stanowisko marszałka Sejmu. Czy to będzie nadal stanowisko w puli Platformy Obywatelskiej? Bo pojawiły się też takie plotki, że na te ostatnie miesiące mógłby PSL przejąć tę funkcję. Czy wy na przykład jesteście tym zainteresowani? Czy to ma jakieś znaczenie? Oczywiście pojawiło się tradycyjnie nazwisko pana marszałka Zycha, postaci, jak rozumiem, dobrze zapamiętanej przez Polaków. Zastanawiał się cały czas, z jakich powodów.
Jest bardzo szanowany, tak? Proszę jako marszałek, jako marszałek się sprawdził. No to jest właśnie pytanie, tak? O to decyzje są polityczne, ale zawsze przy decyzji politycznej, czy w decyzji politycznej uczestniczą doradcy. Nie wiem, w jaki sposób pan prezes, premier Piechociński będzie, jaką strategię przyjmie, ale gdybym ja był w gronie doradców pana premiera Piechocińskiego, to bym odradzał przyjęcie stanowiska marszałka Sejmu.
Czyli w tej chwili na te 4 miesiące to...
Nie pogłębiałbym koalicji, nie umacniałbym koalicji.
Jeżeli były to szczere intencje, to już kilka razy to stanowisko się zwalniało i była możliwość dokonania takiej korekty. Także.
Tak. A to w zgodzie i przyjaźni niewątpliwie ta decyzja będzie podjęta.
Marek Formela, chcę spytać...
Ja chciałbym odnieść się do tej dymisji marszałka Sikorskiego, bo jak państwo wiecie, w żaden sposób formalny pani premier Kopacz nie mogła odwołać pana marszałka Sikorskiego. Mogła tylko w szczerej, bezpośredniej, proletariackiej rozmowie ujawnić mu okoliczności, które każą mu samodzielnie złożyć tę rezygnację.
No i chyba coś takiego miało miejsce.
I wygląda na to, że coś takiego miało miejsce. Twarz ministra, marszałka, ministra, posiadacza wielu różnych zalet Sikorskiego, także wielopartyjnego działacza politycznego, pokazywała, że nie jest to dzień, który będzie zapamiętany dobrze w jego karierze. Natomiast w tle, to trzeba sobie powiedzieć uczciwie, tej całej głębokiej rekonstrukcji Platformy, o której pan poseł Kulas tak ciepło mówi, że jest to myślenie o przyszłości, dobru Polski, przyszłości Platformy Obywatelskiej, jest całe pasmo zdarzeń, które nie zostały przez ekipę Donalda Tuska nigdy wyjaśnione, które zostały w sposób zręczny, to trzeba powiedzieć, przemilczane, zasuszone, i udało się zepchnąć je z głównego nurtu debaty publicznej na drugi, trzeci lub czwarty plan. I teraz nawała tych spraw spowodowała, że pani premier Kopacz pozostała w zasadzie bez ruchu. I dla mnie symbolicznym jest zmuszenie właśnie marszałka Sikorskiego do rezygnacji z tego stanowiska, bo jeżeli prawdą jest, że w tle są rozmowy z jednym z najbogatszych Polaków o przyszłych, ewentualnych działaniach marszałka, który chciał być komisarzem do spraw energetyki na rzecz dużego biznesu, no to wypadałoby tę sprawę wyjaśnić do bólu, do spodu, a nie poprzestać tylko na tym, że pan marszałek będzie liderem gdzieś w Kujawsko-Pomorskim Platformy Obywatelskiej, bo to piękna twarz będzie na wybory, myślę, i dla PiSu, i dla PSL-u, i dla SLD, naprawdę. Więc no, mamy do czynienia z poważnym kryzysem. Głębokość tego kryzysu można i tym mierzyć, że odwołując jednych ministrów, pani premier nie ma przygotowanych następców i potrzebuje wiele dni, żeby tych następców wyłonić. Jest festiwal nazwisk, festiwal spekulacji. W tym kontekście apel prezydenta elekta o to, żeby rząd ogarnął się wewnętrznie i Platforma ogarnęła się wewnętrznie, bo Polska to nie jest miejsce do partyjnej zabawy, jest jak najbardziej zasadny. A to, czy państwo chcecie coś jeszcze zrobić, czy nie, no to ja z przyjemnością co jakiś czas dla odświeżenia wyobraźni i wrażliwości czytam sobie ekspozę z 2007 roku Donalda Tuska i tam żeście przez 3,5 godziny opowiadali, co chcecie zrobić. Praktycznie nic z tego, żeście nie zrobili.
Nie, przepraszam, panie redaktorze, ale tak nie można mówić, kwestia, bo to jest naprawdę...
Ale pan nie będzie decydował, no jak nie można mówić, albo jak nie można mówić.
Dokonania, to... fakty tych ostatnich lat, nie można mówić, że nic sprawy nie zrobiliście, bo to jest niesprawiedliwe i nieuczciwe w jakimś sensie. Rząd, który ciężko pracował, jak powiedziałem, w czasach wielkiego kryzysu gospodarczego. Nawet Komisja Europejska doceniła nasz ogromny wysiłek w sferze polityki gospodarczej, finansowej. Ma minister gospodarki, emerytur i rent.
Piechociński.
Naprawdę pozycja Polski,
ja mam zacytować, co mówi
pozycja Polski
rządu
w Unii Europejskiej wyraźnie się wzrosła. Jesteśmy krajem też. Ale moment, teraz poseł Jan Kulas. Jesteśmy krajem w Polsce, szanowny, nie tylko w Polsce,
pan tak
ale...
Pan sobie, panie pośle.
Ja mówię w tej chwili, panie redaktorze, trochę szacunku wzajemnego. Przypadło to na trudne lata i w tej chwili rzeczywiście pojawiły się dobre przesłanki gospodarcze, finansowe. Nadchodzi dla Polski dobry czas. I nie przesądzamy tego, jaki będzie rząd w listopadzie. Każdemu polskiemu rządowi życzymy dobrze, panu prezydentowi również. Tylko chcemy, żeby był w pełni szanowany porządek konstytucyjny. Do 6 sierpnia prezydentem Polski jest Bronisław Komorowski i każda jego inicjatywa, każda jego wypowiedź zasługuje na szacunek. Jestem przekonany, kolego z PSL-u, że to będzie dobre spotkanie oczywiście dla nas w poniedziałek i ta koalicja się wzmocni niewątpliwie. Oczywiście nie chcemy pomniejszać zagrożeń, które mają prawo się pojawić, bo pewne wnioski, jak mówiła pani premier Kopacz, zostały z kampanii prezydenckiej oczywiście wyciągnięte. Ale w tej chwili co jest najważniejsze? Przygotowanie dobrego projektu budżetu państwa na rok 2016 i prace są w stadium finalnym. Po drugie zagwarantowanie solidnej także waloryzacji emerytur i rent, co też jest na dobrej drodze. Po trzecie odmrożenie sfery płac budżetówki. Po 6-7 latach czas najwyższy, tu liczę, że opozycja nas również wesprze. Po czwarte udrożnienie, usprawnienie procedur, jeżeli chodzi o całą sferę konkursów, jeżeli idzie o wdrożenie, wprowadzenie środków unijnych, bo to w tej chwili jest najważniejsza kwestia dla kraju. Sprawne zagospodarowanie funduszy unijnych. I to ten rząd niewątpliwie dokończy te kwestie. I rzecz ostatnia, która na pozór może nie jest doceniana, panie redaktorze, panie Wojciechu, ale pewne zaufanie obywateli do państwa, takie elementarne, spokoju, porządku, ładu, że można pojechać spokojnie na urlopy, wakacje, że nikt rano nas nie będzie budził, że jesteśmy krajem jednak szanowanym, jeżeli pojedziemy na zachód Europy czy w inne zakątki Europy, Polacy są szanowani, Polacy są nawet lubiani, bym powiedział.
Pan poseł Smoliński, no czy to, wy jesteście pan... za, czy jesteście przeciw, czy tak naprawdę uważacie, że te ostatnie miesiące to jest rzecz, którą należy już po prostu przerwać i zakończyć?
Nie, no im szybciej ten rząd przestanie psuć Polskę, tym lepiej. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Kontynuując ten wątek, o którym pan redaktor Formela powiedział, pan przewodniczący, nie można zapominać jednak mimo wszystko o treści tych rozmów, tak? W tych rozmowach, począwszy od rozmowy wcześniejszej ministra Sienkiewicza z prezesem Belką, tak, gdzie jest pewien kazus taki antykonstytucyjny, mówi się o usunięciu jednego z ministrów, tak, skończywszy na tym najbogatszym Polaku, panie Janie K., gdzie jest rzeczywiście, no, jeżeli to jest prawda, proszę państwa, no to my żyjemy w jakimś wirtualnym państwie gangsterskim, tak, że najbogatszy człowiek jeszcze oferując, no, mówię o tym, co jest w taśmach, tak, usługi seksualne swojej córki, bo przecież nawet o tym jest mowa, to są rzeczy jawne, tak, zostały z akt prokuratorskich ujawnione. No ja się nie dziwię wtedy oburzeniu społeczeństwa, tak, więc tutaj ujawnienie tych taśm, niezależnie czy to jest przestępstwo, czy nie, tak, dla opinii i dla zdrowia psychicznego społeczeństwa było pozytywne. Nie można zapominać o tym, że ważniejsze są treści niż fakt ujawnienia. Owszem, ujawnienie jest przestępstwem, tak? Natomiast z urzędu prokuratura powinna kilka wątków, które są moim zdaniem naruszające konstytucję, o czym tak się często mówi, ale tam są takie wnioski, które, czyli takie tezy, więc prokuratura powinna z urzędu wszcząć dochodzenie. Prokuratura tego nie robi. Chce się odwołać prokuratora Seremeta, skrócić jego kadencję po to, żeby powołać kolejnego. Jesteśmy absolutnie przeciwni takim ruchom. Były ruchy związane z wcześniejszym zakończeniem kadencji niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy o tym, że takie rozmowy były. Wiemy o naciskach na pana prezesa Belkę, tak, który oparł się tym naciskom, żeby wcześniej
złożył w tym tygodniu taką deklarację.
Właśnie, że nie ulegnie i słusznie. No, człowiek poważny, tak, jeżeli chce przejść do historii i być uznany za człowieka, męża stanu i poważnego polityka, no nie może ulegać takim naciskom. Więc mamy nadzieję, że to się nie stanie, że rząd takich ruchów nie będzie robił, które będą decydowały o tym, co będzie przez najbliższe 5 lub 9 lat, jak na przykład jest w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gdzie ta kadencja jest 9-letnia. Im mniej ten rząd będzie robił, tym lepiej dla Polski, bo będzie mniej psucia, bo na razie
ja myślę, myślę, że to jest rzecz, która jest pewnego rodzaju memento i myślę, że tak naprawdę z tym na razie się rozstaniemy. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze na sam koniec porozmawiali o sprawach pomorskich, a właściwie słupskich. Czy wy jesteście zaskoczeni tym, co się zdarzyło w tym tygodniu w Słupsku? Mamy orzeczenie sądu arbitrażowego w sprawie tamtejszego akwaparku. Miasto Słupsk ma zwrócić 24 miliony złotych z odsetkami. No i mamy taką deklarację Roberta Biedronia, mówiącego o tym, że właściwie miasto stanęło na granicy bankructwa i że nie jest w stanie się z tych pieniędzy wypłacić. Czy to jest coś, co może spotkać każde miasto, które prowadzi nieuważną politykę, a w dodatku spada to na polityka, który przejął władzę po swoich poprzednikach, którzy tych działań dokonali, więc właściwie trudno mu cokolwiek nawet w tej sprawie zrobić?
Ja myślę, panie rektorze, trzeba poznać wszystkie okoliczności, bo to często jest taka metoda zrzucania na poprzedników. Ja ich nie chcę bronić, bo to są akurat moi pewnie rywale polityczni, ale szanuję każdą władzę samorządową, która przez ileś lat zmagała się z ważnymi sprawami. Błędy podcięcia się zdarzały w Słupsku, chyba kiedyś w Gdyni i w paru innych miastach. Akurat ja jestem mieszkańcem też Tczewa i często byłem w Gdańsku, mam tu przyjaciół. To są miasta sukcesu, dobrych przykładów. Więc wydaje mi się też, że kwestia Słupska, niech to wyjawnił do końca odpowiednie instytucje, ale nowy prezydent pewnie miał świadomość tego, jaki jest stan kasy publicznej, bo każdy, kto ubiega się o urząd prezydenta, powinien rozpoznać te rzeczy. Ja nie chcę oskarżać pana prezydenta, ale wydaje mi się, że taką pewną wiedzę w tym zakresie jednak powinien mieć.
Ale czy to jest waszym zdaniem jego zmartwienie i po prostu jakby jego odpowiedzialność, a w najgorszym wypadku jest to wprowadzenie zarządu komisarycznego w Słupsku? Czy też jest to historia taka, w której ten apel, który on wystosował, mówię o Robercie Biedroniu, żeby mu ktoś pomógł, mówiąc najkrócej, zwraca się i do rządu, i do samorządu szczebla wojewódzkiego, to jest taki apel, który jest uzasadniony?
Moim zdaniem jest to jednak dowód pewnej niefrasobliwości pana prezydenta, który w momencie mógł nie znać tych finansów Słupska dokładnie zanim objął urząd, tak? Ale o tym, że taki proces jest, to było dosyć publicznie wiadome. Jak objął ten urząd, musiał sobie zdawać sprawę, że w którymś momencie ten wyrok zapadnie, tak? I nie mógł zakładać z góry, że on będzie pozytywny. Musiał zakładać wersję negatywną. Jeżeli byłby rozsądny,
tworzy się rezerwy na do tego
właśnie,
typu.
Jeżeli byłby rozsądny, to zakładałby także wersję negatywną, nieprzygotowany scenariusz. A on teraz dostał wyrok negatywny, mówi, ja teraz powołuję sztab kryzysowy i zaczyna się zastanawiać nad czym, jakby to była rzecz całkowicie nowa. Moim zdaniem jest to dowód jednak pewnej niefrasobliwości, delikatnie mówiąc,
jako gospodarza miasta. Choć przypomnę, że w Słupsku jakby próbowano ciąć wydatki już w tej kadencji,
to się
ale
zgadza,
no nie jest to ta skala.
Oczywiście, że nie jest ta skala i tutaj on sobie z tym samodzielnie, wiadomo, że miasto nie poradzi. Jeżeli sobie nie poradzi, to będzie zarząd komisaryczny. To nie ulega najmniejszej wątpliwości.
Zbliża się taki moment, że w wielu miastach, w wielu gminach mogą pojawić się tego typu ryzyka, ponieważ konsumpcja środków unijnych, często wynikająca z tego, że kształtowano programy rozwoju przestrzennego gminy w oparciu o różne wydarzenia, różne inwestycje, które nie są dochodowe, tylko kosztotwórcze, powoduje bieżące obciążenie budżetu, które jest trudne do utrzymania. Każdy proces inwestycyjny obarczony jest ryzykiem sporu, arbitrażu, rozstrzygnięcia sądowego, więc w Słupsku to zdarzyło się w naszym regionie po raz pierwszy i to w bardzo dużej skali. Robert Biedroń zręcznie przeniósł część odpowiedzialności na rząd, przywołując na pewno przykład Hanny Gronkiewicz-Waltz, która wystąpiła do rządu o wsparcie remontu mostu Łazienkowskiego, więc w tym sensie zrobił to dość sprawnie. Natomiast nie wydaje mi się możliwe, żeby po wielu miesiącach, takich miodowych miesiącach prezydenta, w czasie tego okresu nie wiedział, jakie są poważne ryzyka, jakie są poważne zagrożenia. Tym bardziej, że z pewnego rodzaju demonstracji publicznej oszczędności uczynił cnotę swojego rządzenia i będąc niezwykle aktywnym w mediach, być może najbardziej aktywnym, ja nie wiem właściwie, czy częściej nie był w Warszawie niż w Słupsku. Rozumiem, że nie dojeżdża do Warszawy rowerem i sam płaci za te występy, chyba że budżet Słupska wytrzymuje jego nieustanne wyjazdy. Skutecznie oddalał od siebie problemy gospodarcze, które tkwią w budżecie Słupska. Były przykłady gmin, które miały zarząd komisaryczny, nie tak dużych. Są przykłady wielkich miast na świecie, które bankrutują na skutek wadliwej polityki. Detroit, przytoczę tutaj znany amerykański przykład, więc być może w Słupsku nie tylko stanie się modna woda zimna z kranu i rower, ale także stanie się, będzie to jakiś przyczynek do roztropnego myślenia o gospodarce finansowej w gminie. Nie bronię decyzji też moich poprzedników z SLD, Macieja Kobylińskiego
i
Andrzeja Kaczmarczyka. Uważam, że pomysł na budowę akwaparku 20 km od Ustki był pomysłem średnio osadzonym w społecznych potrzebach gminy Słupsk, gminy biednej. Raczej to była budowa, mówiliśmy o tym w części spotkania tej przed programem, coś na kształt fanaberii medyceuszów, ale medyceusze sfinansowali Koloseum z własnych środków lub ze środków zrabowanych podczas różnych wypraw, natomiast w Słupsku to są środki Unii Europejskiej i okazało się, że one są niewystarczające, a koszty tej budowy przekroczyły możliwości gminy. Także uważam, że to była fanfaronada byłych władz Słupska.
Paweł Trawicki?
Ja staram się wszędzie znaleźć jakiś pozytyw i wydaje mi się, że Słupsk teraz pokazuje, że może odczarować troszkę wizerunek polityka, bo tu okazuje się, właśnie, żeby być politykiem, to nie tylko festyny, nie tylko bywanie, ale to jest zarządzanie. I tu warto docenić, na tle Słupska, warto docenić pozostałe pomorskie samorządy. Skoro tam się tak nie dzieje, to znaczy, że jednak jest w tym województwie grupa spora, tak, ponad 100 iluś wójtów, starostowie, tak, samorządy województwa, ludzi, którzy jednak czuwają. Tak? Można używać słów górnolotnych, języka prostego, ale polityka to nie tylko sztuka sprawowania władzy, to przede wszystkim zarządzanie. I myślę, że odchodzi już do lamusa pewien taki wizerunek polityka, który jest fachowcem od wszystkiego i od niczego, tak? Czyli celebryta polityczny. I tu pan Biedroń to pokazuje, że celebryta polityczny,
no tak, ale
to ta formuła się
przyjmuje. Cały czas chcę bronić o tyle Roberta Biedronia, że z całą pewnością jest to decyzja, którą podjął zupełnie inny układ polityczny niż ten, który stoi dziś za Robertem Biedroniem.
Ale mówiąc językiem sportowym, dobry trener potrafi drużynę drugoligową wprowadzić do pierwszej ligi, tak? Bo to objąć trenerstwo mistrza Polski i utrzymać tytuł, ewentualnie spaść tam o dwa punkty w tabeli, no to nie jest sztuka.
No tak, ale tutaj to było przejęcie drużyny, która miała na sumieniu, jak się wydaje, sprzedawanie meczy, w związku z tym utrata tych kilku punktów na początku kolejki jest całkowicie, jakby to ładnie powiedzieć, demobilizująca ten Słupski. Ale właściwie te 24 miliony to jest znacznie więcej niż to ten budżet miasta jest w stanie...
Nie chciałbym być postrzegany jako wyłącznie krytyczny recenzent pana prezydenta Biedronia, ale przypomnę, że zapowiadał także w tym studio, że przeprowadzi audyt i będzie wiedział, czym dysponuje, kiedy rozpoczyna pracę. Więc to nie jest tak, że albo nie zrobił tego audytu, zatem złożył obietnicę publiczną, której nie spełnił, albo zrobił ten audyt i udał, że tego wydarzenia nie ma, albo uznał, że to rozstrzygnięcie przed Trybunałem Arbitrażowym tak czy owak będzie dla Słupska korzystne, co jest naiwnością, bo rozstrzygnięcia w arbitrażu mogą być albo na korzyść, albo ze stratą. Więc to jest jednak pewnego rodzaju naiwność. Łatwiej odebrać załodze wodociągów 500 tysięcy nagród wynikających z zysku, bo to jest efektowne i tworzy wizerunek pierwszego sprawiedliwego wśród równych, a trudniej się zmierzyć z realnym problemem, nawet jeżeli, ale mamy, ponieważ konstytucyjną ciągłość władzy, więc prezydent Biedroń w sposób naturalny stał się spadkobiercą zdarzeń, które były przed nim.
Czy waszym zdaniem ta pomoc państwa w wypadku Słupska jest niemożliwa, czy trochę wzorując się na jakichś wydarzeniach zewnętrznych, można zakładać, że Słupsk uzyska jakieś poparcie w tej sprawie? No bo jak się wydaje, no są te dwie metody. Metoda taka, że państwo pomoże, ale za cenę rzeczywiście wprowadzenia tam komisarycznego zarządu, albo też, że udzielona zostanie jakaś pomoc tej konkretnej władzy samorządowej.
No pomoc jest, sposób pomocy takiej interwencyjnej jest dosyć niebezpieczny, bo to zawsze robi pewne precedensy i to oczywiście tych problemów w samorządach będzie coraz więcej. Tu chciałbym jak gdyby zgeneralizować tą sytuację słupska, że ten rząd obecny PO-PSL od lat przerzucał obowiązki na samorządy i były duże skargi ze strony samorządów, że przerzuca się obowiązki nie dając środków. Tak. I wiele samorządów w tej sytuacji właśnie tych środków zewnętrznych zadłużało się do granic. Jest mnóstwo, to są setki czy tysiące samorządów, które są na granicy zadłużenia. I tam też w każdej chwili może dojść do sytuacji niekontrolowanej. I w tej sytuacji, której państwo po raz kolejny by pomogło, tak, no to otwiera taką przysłowiową puszkę z Pandory, tak, że potem wszyscy mogą chcieć pomocy państwa. Tak? No,
zarząd komisaryczny, tak, to jest niebezpieczne. To jest rozwiązanie ustawowe. Ono nie jest niebezpieczne.
Tak, zarząd komisaryczny nie.
Niebezpieczne dla gminy. Gmina może pozbyć się akwaparku, może go sprzedać. Większym problemem, jak sądzę, jest los szpitala w Słupsku, ponieważ jak był łaskaw zauważyć pan marszałek, szpital jest zadłużony. Jedynym ratunkiem jest komercjalizacja tego szpitala. No to jest po prostu kierunek, który dewastuje publiczne zadania państwa. Pomorskie jest...
O szpitalu będziemy dyskutować za chwilę.
Można.
Bardzo jeszcze raz wam bardzo dziękuję.
Komercjalizacja nie jest dobrym rozwiązaniem.
Bez większych nadziei dla Słupska żegnamy się. Marek Formela, Jan Kulas, Kazimierz Smoliński.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Miłego weekendu. W cieple i w słońcu.